W studiu wschodnim zmieniamy temat, choć nadal pozostajemy na Ukrainie. W studiu Radia Lublin witam Romana Romancowa z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy, Kurt Welker, zakończył w ubiegłym tygodniu swoją wizytę na Ukrainie. W Dubaju natomiast spotkał się z doradcą prezydenta Rosji. W poniedziałek natomiast podczas telefonicznego takiego briefingu dla dziennikarzy z Europy powiedział, że amerykańskim celem pozostaje suwerenność i integralność Ukrainy. No, co to oznacza? Bo tego typu słowa my słyszymy już od właściwie początku konfliktu na Ukrainie. Czy to coś zmienia? Te słowa coś zmieniają, pana zdanie?
No. Jaka jest sytuacja, że to jest czwarte chyba spotkanie Kurta Welkera z Surkowym, Wiesławem Surkowym i to w sprawie oczywiście, że konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy, na Donbasie. Oprócz tego jeszcze jest kilku formatów rozwiązania tego konfliktu, to jest miński format, którym wiemy też, miński, no i normandzki format. To jest trzecia grupa do rozmów dotyczących Ukrainy, czyli Stany Zjednoczone rozmawiają przez Kurta Welkera, a Putin rozmawia i Rosja rozmawia przez Surkowa w sprawach dotyczących konfliktu na Ukrainie. Oczywiście, że Stany Zjednoczone popierają suwerenność Ukrainy, ponieważ podpisali budapesztański memorandum, jak i Rosja i Wielka Brytania, więc nie mają innego rozwiązania.
No tak, tylko pytanie, czy poza tą warstwą deklaratywną coś z tego wynika?
Z jednej strony no, widzimy, sytuacja jest taka, jaka jest teraz, bo nie mamy takiego potężnego napięcia w konflikcie, nie mamy walk aktywnych, to jest bardziej wojna pozycyjna, tak można to scharakteryzować na linii konfliktu. Więc...
Chociaż dodajmy, cały czas giną ludzie.
No tak, już dane, które podaje ONZ, to stanowi 10 tysięcy osób razem z wojskowymi i z ludnością cywilną, jak z jednej strony, tak i z drugiej. A ze strony ukraińskiej wśród wojskowych już straciło życie prawie 3,5 tysiące. Myślę, że jeżeli nie więcej, to co mamy na w tej chwili, to prawie 3,5 tysiące osób z armii ukraińskiej, więc sytuacja jest, powiem tak, no nie bardzo dobra.
No i amerykański wysłannik... mówi, że Waszyngton jest rozczarowany, że Waszyngton jest sfrustrowany tym, jak mówi, że Rosja nie zrobiła absolutnie nic, by zakończyć konflikt lub wycofać swoje siły. No właśnie, czy to tylko dyplomacja, czy za tymi słowami kryje się coś więcej, no bo właściwie trzeba powiedzieć wprost, że Rosja nie jest zainteresowana tym, żeby cokolwiek zmieniać.
No tak, sytuacja wygląda tak, że Rosja ma jakieś swoje plany i politykę wobec Ukrainy i nie chce żadnych ustępstw, dopóki nie widzimy żadnych ustępstw ze strony Rosji w stosunku do Ukrainy. Te pogłoski, te wypowiedzi Putina dotyczące wprowadzenia misji ONZ na Donbas, zresztą sam on to powiedział, wiedział.
Jest
bardziej może takie sytuacje, kiedy on wchodzi w grę, żeby posłuchać inne strony. To nie jest, że to on deklaruje, że oczywiście, że będzie ta misja wprowadzona tak naprawdę. Z tego, co wychodzi, że może być wprowadzona, ale szanse na wprowadzenie no, różne. Możemy powiedzieć, że i może być wprowadzona, i nie może być wprowadzona, ponieważ...
Od czego to by zależało?
Od wielu czynników. Ponieważ Rosja ma jeszcze prawo weto na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Tak. Więc to też duży czynnik, że Rosja będzie decydować tylko na tą politykę, na którą ona chce. Że jeżeli gdzieś nie zgadza się, jakieś punkty nie zgadzają się z wypowiedziami Putina, czy z planami Rosji dotyczącymi Ukrainy, więc po prostu będzie nakładane prawo weto. Jak zresztą to było w konflikcie w Gruzji i w Abchazji, w południowej Osetii, kiedy na przedłużenie misji ONZ obserwacyjnej było nałożone weto ze strony Rosji i ta misja po prostu nie była realizowana.
Musi być wola Putina, tak?
No, jakieś ustępstwa, ponieważ tam kilku punktów wprowadzenia misji Rosja chcę, żeby misja, wojskowa misja ONZ była tylko na linii konfliktu, czyli z jednej strony mamy dwie nieuznane republiki ludowe, Doniecka i Luhanska i na linii konfliktu pomiędzy Ukrainą i tymi republikami muszą stacjonować się te wojska ONZ-owskie. Z jednej strony Ukraina proponuje, żeby na całym obszarze to były te wojska i wyłącznie na linii rozgraniczenia tych stron konfliktu i na granicy rosyjsko-ukraińskiej z tej strony, która nie jest na dany czas kontrolowana. Więc no, tu wynika kilku problemów, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami na utrzymanie takiej misji i duża liczba osób musi być zaangażowana w takie przedsięwzięcie, więc no, trudno powiedzieć, że jaki strona rosyjska, tak i ukraińska strona ma jakieś słuszne projekty do realizacji. Kurt Walker chyba po prostu tylko obserwuje, jaka sytuacja, jako strategia może wypracować Stany Zjednoczone i wobec Rosji.
No, jeśli chodzi o taki bardzo konkretny wymiar tej wizyty, tych rozmów, no to on się pojawił, bo to jest przekazanie pocisków dla ukraińskiej armii. To chodzi o te kierowane pociski przeciwpancerne. Jak zapewniają Amerykanie i także Ukraina ma to być broń defensywna, służąca do obrony, nie do ataku.
No to nie jest ciężki sprzęt wojskowy i te dżaweliny, to bardziej, i z tego co ja wiem, że chyba około 20 czy 30 tylko dżawelinów będę przekazany
na Ukrainie.
Nie jest to dużo na taką skalę, ponieważ linia konfliktu jest duża i no, 30 dżawelinów, no to powiedzmy
nie
tak.
Nie rozwiąże to oczywiście.
W żaden sposób, to bardziej może taki sygnał dla Rosji, że Stany Zjednoczone będą popierać Ukrainę. Że Stany Zjednoczone popierają tę politykę, którą deklarują, czyli suwerenność i ambicje pewne Ukrainy i plany ukraińskie wobec tych terytoriów.
Pytanie z kolei, jak będzie to odbierał sam Putin?
Teraz podpisane te mińskie porozumienia, więc wykonanie tych mińskich porozumień z jednej strony, które Ukraina zresztą też jakoś w jakiś sposób tam podpisała, więc też zobowiązuje do jakichś kroków, do deeskalacji tego konfliktu. Więc ani strona rosyjska, ani strona ukraińska nie pracuje z tym dokumentem, z Mińskiem 2, który tak się nazywa. Więc to trudno coś powiedzieć. Więc Ukraina nie wypełnia swoich zobowiązań dotyczących protokołów mińskich, jak i strona rosyjska również nie wykonuje swoich umów dotyczących tego porozumienia.
Jest oprócz tej wizyty amerykańskiego dyplomaty, jest też wizyta włoskich dyplomatów w ramach misji OBWE z kolei. Angelino Alfano, szef włoskiej dyplomacji, określa jako niedopuszczalna sytuacja na Donbasie. On odwiedził ten rejon konfliktu razem z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, Pawłem Klimkinem. I co z kolei z tych rozmów wynika? Bo to oczywiście jest ważne z punktu widzenia tego, że Włochy w tym roku sprawują prezydencję w OBWE.
Tak, to pewien krok taki ze strony ukraińskiej dyplomacji, w pewien sposób pokazać swoje wizje na te wydarzenia. No ale no, nie ukrywamy tego, że OBWE to jest misja bardziej informacyjna i tyle. Więc ona nie pełni żadnej misji ochronnej. To jest bardziej taka sytuacja, organizacja, która i ta misja, która pełni po prostu funkcje obserwujące te wydarzenia. Nie wtrąca się w żaden sposób w konflikt, po jednej stronie, tak i po drugiej.
A dlaczego to, co się dzieje na wschodzie Ukrainy, nie doczekało się dostatecznej uwagi społeczności międzynarodowej? Nikt nie jest zainteresowany?
Jest takie, z jednej strony takie jest milczenie ze strony Unii Europejskiej, a z innej strony możemy popatrzeć na to, no, w jaki sposób mogłaby być ta pomoc oferowana, jak mógłby zachować się komisarz Unii Europejskiej, czy komisja Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa wobec Ukrainy, nadawać sprzęt wojskowy, no byłoby to jeszcze większa eskalacja konfliktu na wschodzie Ukrainy, więc straciłoby życie w 5 razy więcej ludzi, jak po jednej stronie, tak i po drugiej. Uważam tak, że ta sytuacja, która jest, czyli te sankcje gospodarcze, które były nałożone na Rosję, chyba jest z jednej strony w tej sytuacji jest chyba tym rozwiązaniem, które jest tak naprawdę, ale jest sytuacja, kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego po II wojnie światowej tak naprawdę. Ten system potrzebuje modernizacji, zmian pewnych i chyba mamy ten etap, kiedy ten system bezpieczeństwa międzynarodowego będzie wprowadzony inny jakaś inna równowaga. No, zresztą Putin na skutek tej działalności swojej pokazał, że ten świat jest bipolarny, czyli on ma Rosja też odgrywa pewną rolę w stosunkach międzynarodowych. To nie jest już Rosja lat 90., która była w kryzysie zawsze, która ma kiepskie, słabe wojsko. Teraz to troszeczkę inna to Rosja. I Putin tu pokazał, że on też chce grać w stosunkach międzynarodowych. I chce grać nie tylko jakieś tam drugorzędne role, ale chce grać chyba jedne z najgłówniejszych. I w tych obszarach Europa Wschodnia, Bliski Wschód, Syria, może Afryka, jakieś takie państwa, które nie znajduje się pod wpływem mocnym innych państw, też mogą być pod wpływem Rosji w tym sensie.
A co się może zmienić w marcu, pod koniec marca właściwie? Mam tutaj na myśli wybory prezydenckie w Rosji, w których Putin startuje, w których Putin wygra i będzie rządził kolejną kadencję. Będziemy się zastanawiać, czy kolejną, czy znowu tak. będzie majstrowanie przy konstytucji, czy przy innym prawie, ale czy będzie szukał następcy swojego, ale bez wątpienia to nie jest jego ostatnie słowo w rosyjskiej polityce. No i właśnie, co to oznacza dla Ukrainy?
W tej chwili widzimy, że w Rosji wybudowana mocno prezydencka forma republiki, tak? Która ma elementy autorytaryzmu bardzo mocnego. Trudno powiedzieć, jaka będzie gra wobec Ukrainy. Oczywiście, że jak i Stany Zjednoczone, jak i Putin w jakimś sensie nie zainteresowany w krwawym konflikcie z Ukrainą. Ten konflikt albo... Z tego, co ja widzę, że chcą zostawić Rosję, chcą zostawić zamrożonym konflikt, a z innej strony Stany Zjednoczone wyrażają, żeby tego konfliktu wcale nie było. Że on przeszkadza w polityce i Trumpa, i przeszkadza w rozwoju i w stosunkach z Rosją, jak Stany na linii Stany Zjednoczone-Rosja, tak i na linii Unia Europejska-Rosja. Więc konflikt na Ukrainie nie jest wygodny dla Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji jest tak, że możemy widzieć wpływ Rosji na te republiki i bez wsparcia Rosji, bez dotacji i utrzymania tych republik, te republiki nie mogłyby przetrwać chyba i miesiąc. Po prostu, ponieważ potrzebuje ciągle wsparcia Rosji finansowego w różny sposób.
Rozmawiamy właściwie za kilka tygodni. Będziemy przypominać to, co się wydarzyło 4 lata temu. Zaczęło się trochę więcej, prawda? Pod koniec listopada 2013 roku. Euromajdan, luty 2014, rewolucja godności. Tak. 4 lata, które w sposób nieprawdopodobny zmieniły sytuację na Ukrainie. No właśnie, jak ona się zmieniła? Jaka dzisiaj jest ta Ukraina?
No, zresztą widać i często słychać, że sytuacja nie jest najlepsza. Sytuacja, ja bym powiedział, że jeszcze gorsza, ponieważ konflikt zbrojny nie sprzyja sytuacji rozwoju.
Niektórzy wracają, bo Euromajdan porównywany do pomarańczowej rewolucji nieudanej. Mówili tylko, że konsekwencją pomarańczowej rewolucji nie była wojna. To niezadowolenie jest. Teraz sytuacja choćby z byłym prezydentem Gruzji Saakaszwilim, tak. byłym gubernatorem Odessy, który zarzuca prezydentowi Poroszence tolerowanie korupcji, brak reform. To rozczarowanie widać.
No, zresztą pan też widzi, że postradzieckie transformacje Ukrainy spowodowały utworzenie innego systemu stosunków pomiędzy biznesem i ludźmi, i biznesem i władzą. Więc utworzyła się taka forma, oligarchiczna forma Ukrainy. Ukraina tak naprawdę to jest to państwo, w którym zarządzają pewne grupy oligarchiczne. Więc utworzyło się to oczywiście, że na skutek tego, że w Związku Radzieckim była zupełnie inna systema gospodarcza, inna systema stosunków pomiędzy władzą i ludźmi. Teraz jest sytuacja taka, że Ukraina to państwo... Podstawowa systema, którego jest, to jest system oligarchiczny, czyli stosunki gospodarcze kontrolowane przez pewne grupowania finansowe. W tej sytuacji Ukraina istnieje w tych granicach, w tym systemie, w tym obszarze stosunków pomiędzy oligarchami i władzą. Trudno powiedzieć, sytuacja na Ukrainie teraz jest... nie najlepsza, jeszcze raz to podkreślam. Oprócz kiepskiej sytuacji gospodarczej, wzrost przestępczości jest też duży, chyba w Kijowie tylko w 10 razy więcej w ciągu kilku lat. Wzrost był porównując do 2013 roku i to przestępstwa, powiedzmy tak, ciężkie, więc morderstwa, kradzieży, więc...
Upadła turystyka związana z choćby z wakacjami na Krymie.
Tak, sposób... odłączony Krym. Nie. Oprócz tego te tereny, które teraz niekontrolowane z Kijowa, czyli Donieck i Luhansk, też to były przemysłowe regiony, które dawały 35% całej produkcji przemysłowej dla Ukrainy, więc sytuacja jest trudna i Ukraina ciągle potrzebuje dotacji ze strony różnych funduszy, czy ze strony Stanów Zjednoczonych. Potrzebuje Ukraina reformy i potrzebuje reformy gospodarczej.
Reform i pieniędzy.
No tak.
Roman Romancow z Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko na dzisiaj w Studiu Wschodnim. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.